Tuż pod pałacykiem zabiegł mu drogę jeden z oficerów, wołając: Tutmozis nie żyje. Zabił go zdrajca Eunana. Eunana, powtórzył faraon. A cóż inni? Prawie wszyscy ochotnicy, którzy pojechali z Tutmozisem, byli zaprzedani kapłanom. No, muszę już z tym skończyć, rzekł pan. Zatrąbcie na azjatyckie pułki. Odezwała się trąbka i Azjaci zaczęli wysypywać się z koszar, ciągnąc za sobą konie. Podajcie mnie konia, rzekł faraon, ale uczuł silny zawrót głowy i dodał: Nie, podajcie mi lektykę, nie chcę się męczyć. Nagle zatoczył się na ręce oficerów. O mało nie zapomniałem, mówił gasnącym głosem. Przynieście hełm i miecz, ten stalowy miecz z nad jezior. Idziemy do Memfisu. Z pałacyku wybiegli dostojnicy i służba z pochodniami. Faraon, podtrzymywany przez oficerów, miał szarą twarz i oczy zachodziły mu mgłą. Wyciągnął rękę, jakby szukając broni. Poruszył ustami i wśród ogólnej ciszy przestał oddychać. On, pan dwóch światów, doczesnego i zachodniego. Rozdział 18. Od śmierci Ramzesa XIII aż do dnia jego pogrzebu rządził państwem jako arcykapłan Amona Tebańskiego, a namiestnik zgasłego króla najdostojniejszy San Amen Herhor. Kilkumiesięczna władza namiestnika była wielce pomyślną dla Egiptu. Herhor uspokoił bunty pospólstwa i, jak było dawnymi czasy, pozwolił co siódmy dzień wypoczywać ludziom pracującym. Zaprowadził surową karność między kapłanami, otoczył opieką cudzoziemców, a szczególnie i Fenicjan, i zawarł traktat z Asyrią, nie odstępując jednak Fenicji, która pozostała holdowniczką Egiptu. W ciągu tych krótkich rządów sprawiedliwość wypełniła się szybko, ale bez okrucieństwa i lada kto nie śmiał bić egipskiego chłopa, który mógł odwoływać się do sądu, jeżeli miał dosyć czasu i świadków. Herhor zajął się też spłatą długów obciążających majątki faraona i państwa. W tym celu skłonił Fenicjan do zrzeczenia się pewnej części sum należących im od skarbu, a na pokrycie reszty podniósł z labiryntu ogromną kwotę 30 tysięcy talentów. Dzięki tym środkom w ciągu 3 miesięcy nastał w państwie spokój i dobrobyt, a ludzie mówili: Błogosławione niech będą rządy namiestnika San Amen Herhora. Zaprawdę bogowie przeznaczyli go na władcę, aby uwolnił Egipt od klęsk zadanych mu przez Ramzesa XIII, lekkoducha i łowcy kobiet. Kilkadziesiąt dni wystarczyło, aby naród zapomniał, że wszystkie dzieła Herhora były tylko spełnieniem zamiarów młodego i szlachetnego faraona. W miesiącu Tobi, październik-listopad, gdy mumię Ramzesa XIII już złożono w królewskich pieczarach, do świątyni Amona Tebańskiego zeszło się wielkie zgromadzenie najdostojniejszych osób. Byli tam prawie wszyscy arcykapłani, nomarchowie i generalowie wojsk, a w ich liczbie okryty chwalą sędziwy wódz armii wschodniej Nitager. W tej samej olbrzymiej sali kolumnowej, gdzie przed pół rokiem kapłani sądzili Ramzesa XII i okazywali niechęć Ramzesowi XIII, w tym samym miejscu dziś zgromadzili się dostojnicy, aby pod przewodnictwem Herhora rozstrzygnąć najważniejszą sprawę państwową. Jakoż dnia 25 Tobi, w samo południe, Herhor w infule Amenhotepa zasiadł na tronie, inni na krzesłach i odbyła się narada. Trwała dziwnie krótko, jakby rezultat jej z góry był przygotowany. Arcykapłani, nomarchowie i wodzowie, zaczął Herhor. Zebraliśmy się tu w sprawie smutnej i ważnej. Wraz ze śmiercią wiecznie żyjącego Ramzesa XIII, którego krótkie i burzliwe panowanie skończyło się w tak nieszczęśliwy sposób, tu Herhor westchnął. Wraz ze śmiercią Ramzesa XIII nie tylko zgasł faraon, ale i pełna sławy dynastia XX. Między zebranymi przeleciał szmer. Dynastia nie skończyła się, wtrącił prawie szorstko potężny nomarcha memfijski. Żyje przecie czcigodna królowa Nikotris, więc tron należy do niej. Po chwili milczenia odpowiedział Herhor. Najdostojniejsza małżonka moja, królowa Nikotris. Teraz w zebraniu rozległ się nie szmer, ale krzyk i trwał kilka minut. Gdy ucichło, Herhor spokojnie i dobitnie mówił dalej. Moja najdostojniejsza małżonka, królowa Nikotris, nieutulona w żalu po śmierci syna, zrzekła się tronu. Pozwólcie, zawołał nomarcha memfijski. Najdostojniejszy namiestnik mianuje królowę swoją małżonką. Jest to wiadomość zupełnie nowa, którą przede wszystkim należy sprawdzić. Na znak Herhora najwyższy sędzia tebański wydobył ze złotej puszki i głośno odczytał akt ślubu zawartego przed 2 dniami między najdostojniejszym arcykapłanem Amona San Amen Herhorem i królową Nikotris, wdową po Ramzesie XII, matką Ramzesa XIII. Po tym wyjaśnieniu nastała grobowa cisza. Herhor zaś mówił. Ponieważ małżonka moja i jedyna dziedziczka tronu zrzekła się swoich praw, ponieważ tym sposobem skończyło się panowanie 20. dynastii, musimy więc wybrać nowego władcę. Władcą tym, ciągnął Herhor, powinien być człowiek dojrzały, energiczny i biegły w sprawowaniu rządów. Z tego powodu radzę wam, dostojnicy, ażebyśmy na najwyższe stanowisko wybrali Herhora, krzyknął ktoś. Ażebyśmy wybrali najsławniejszego Nitagera, wodza Armii Wschodniej, dokończył Herhor. Nitager długą chwilę siedział z przymkniętymi oczyma, uśmiechając się. Wreszcie powstał i rzekł. Nigdy chyba nie zabraknie ludzi chętnych do tytułu faraona. Może nawet mielibyśmy ich nad potrzebę. Szczęściem sami bogowie, usuwając niebezpiecznych współzawodników, ukazali nam człowieka najgodniejszego władzy. I zdaje mi się, że uczynię roztropnie, gdy zamiast przyjmować łaskawie ofiarowaną mi koronę, odpowiem: niech żyje wiecznie jego świątobliwość San Amen Herhor, pierwszy faraon nowej dynastii. Obecni, z małymi wyjątkami, powtórzyli okrzyk, a jednocześnie najwyższy sędzia przyniósł na złotej tacy 2 czapki, białą górnego i czerwoną dolnego Egiptu. Jedną z nich wziął arcykapłan Ozirisa, drugą arcykapłan Horusa i doręczyli je Herhorowi, który ucalowawszy złotego węża, włożył je sobie na głowę. Po czym rozpoczęła się ceremonia składania hołdu przez obecnych, która ciągnęła się parę godzin. Następnie spisano odnośny akt, uczestnicy wyboru przyłożyli na nim swoje pieczęcie i od tej chwili San Amen Herhor został rzeczywistym faraonem, panem obu światów, tudzież życia i śmierci swoich poddanych. Nad wieczorem jego świątobliwość wrócił zmęczony jeszcze do swych arcykapłańskich pokojów, gdzie zastał Pentuera. Kaplan zmizerniał, a na jego chudej twarzy malowało się znękanie i smutek. Kiedy Pentuer upadł na twarz, pan podniósł go i rzekł z uśmiechem: nie podpisałeś mego wyboru, nie złożyłeś mi hołdu i lękam się, czy nie będę musiał oblegać cię, kiedy w świątyni Ptah. Cóż, nie namyśliłeś się zostać przy mnie? Wolisz Menesa? Wybacz, wasza świątobliwość, odpowiedział kapłan, ale życie dworskie tak mnie znużyło, że jedynym dziś moim pragnieniem jest uczyć się mądrości. Nie możesz zapomnieć Ramzesa, spytał Herhor. A jednak znaleźć go bardzo krótko, podczas gdy u mnie pracowałeś 5 lat. Nie potępiaj mnie, wasza świątobliwość, ale Ramzes XIII był pierwszym faraonem, który odczuł niedolę ludu egipskiego. Herhor uśmiechnął się. Oj, wy uczeni, rzekł chwiejąc głową. To przecież ty sam zwróciłeś uwagę Ramzesowi na położenie pospólstwa, a teraz nosisz po nim żalobę w sercu, chociaż on dla ludu nic nie zrobił. To ty zrobiłeś, nie on. Zabawni z was ludzie, mimo potężnego umysłu, ciągnął Herhor. Tak samo i Menes. Kaplan ten uważa się za najspokojniejszego człowieka w Egipcie, choć on to obalił dynastię, a mnie utorował drogę do władzy. Gdyby nie jego list o zaćmieniu słońca w dniu 20 Paofi, może obaj z nieboszczykiem Mefresem łamalibyśmy kamienie w kopalni. No idź już, idź i pozdrów ode mnie Menesa. Pamiętaj też, że umiem być wdzięcznym, co stanowi wielką tajemnicę władzy. Powiedz Menesowi, że spełnię każdą jego prośbę, byle mi na przykład nie kazał wyrzec się tronu. Sam też wróć do mnie, gdy wypoczniesz, a zachowam dla ciebie poważne stanowisko. I dotknął ręką pokornie schylonej głowy kapłana.